zdarza się czasem, że ktoś próbuje nam opowiedzieć jakąś historię, która go mocno zainteresowała. Czyni to z tak wielkim zaangażowaniem, taki rozemocjonowany, że jego opowieść jest zupełnie chaotyczna i trudno zorientować się, o co w niej tak naprawdę chodzi. I jeżeli coś takiego jest dla nas nie do końca logiczne, to mówimy wtedy potocznie, że coś się nie trzyma kupy. A ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, stwierdzamy, że w czyimś myśleniu czy zachowaniu po prostu brak jakiegoś powiązania takiego przyczynowo-skutkowego. Pytanie, kiedy zatem uważamy coś za logiczne? Wtedy przede wszystkim, gdy jest konsekwentnie realizowane według jakichś określonych zasad, to znaczy, że jedna rzecz wprost wynika z drugiej. Wydaje się, że teoretycznie można by powiedzieć, że mamy jedną logikę, ale praktycznie często wszystko zależy od punktu odniesienia. I zobaczmy na bohaterów dnia dzisiejszego. Ci trzej mędrcy ze wschodu, jak ich określamy, kierowali się w swoim postępowaniu za każdym razem troszeczkę inną logiką. I spróbujmy to wspólnie razem prześledzić. Na początku jako ludzie nauki kierowali się logiką naukową, ponieważ nie byli tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami, to co robili? Najpierw obserwowali zjawisko, potem je skrupulatnie analizowali, następnie wyciągali wnioski i wreszcie próbowali sprawdzić je praktycznie i zastosować w swoim życiu. I to właśnie sprawiło, że wyruszyli, i ciekawa rzecz, każdy niezależnie ze swego kraju, dokładnie w tym samym kierunku. I ta niezależność ich decyzji prowadzącej do tego samego celu może tylko jeszcze bardziej potwierdzać tą konsekwentność w stosowaniu tej naukowej logiki. Co się dzieje? W efekcie spotykają się w jednym miejscu, w Betlejem, gdzie okazuje się, że ta ich logika naukowa już nie wystarcza. Co ją zatem zastępuje? Logika, którą moglibyśmy nazwać logiką zdroworozsądkową. Czyli skoro szukamy nowonarodzonego króla, to król powinien mieszkać w królewskim pałacu i tam się też udają. Ale okazuje się, że jednak i ta logika zdroworozsądkowa zawiodła. Poszukiwany przez nich nowy król nie urodzi się jednak na dworze królewskim. Co się natomiast tam dzieje? Na dworze królewskim, być może nie do końca tego są świadomi, spotykają się z inną logiką miejscowej władzy w osobie króla Heroda. Król udziela mędrcom pomocy, o którą go prosili, ale jednocześnie, albo może przede wszystkim, szuka w tym własnej korzyści. Daje im wyraźnie do zrozumienia: ja wam pomogę w osiągnięciu waszego celu, a wy mi pomożecie w zrealizowaniu moich planów. Ta logika władzy, w którą zostali wciągnięci mędrcy, polegałaby zatem na lojalności i wdzięczności wobec władcy. Ona nakazywałaby za tą otrzymaną pomoc zwyczajnie powrócić na dwór królewski, uczciwie, rzetelnie, skrupulatnie przekazać informacje, na które oczekiwał król Herod. Co się jednak dzieje? Te wszystkie logiki, ta naukowa, zdroworozsądkowa logika przebiegłego władcy wchodzi, albo można powiedzieć inaczej, definitywnie poprzez te wszystkie logiki objawia się logika samego Boga. Z punktu widzenia człowieka jest to logika wiary. I na czym ona polega? Polega nie tylko na tym, że wierzymy w Boga, w Jego istnienie, ale przede wszystkim chcemy uwierzyć, czyli zaufać Panu Bogu i Jego boskim planom wobec nas i wobec innych ludzi. Zobaczmy, że to spotkanie mędrców z nowonarodzonym królem w sytuacji, warunkach, które wykraczają poza jakąkolwiek ludzką logikę, skutkuje w nich właśnie zrodzeniem się logiki wiary. Te wszystkie inne logiki, które do tej pory stosowali albo mogły im pomóc w spotkaniu z nowonarodzonym dziecięciem, prawdziwym Bogiem, który objawia się w ludzkim ciele, albo mogły to spotkanie skutecznie uniemożliwić. logika wiary, która zrodziła się w nich po spotkaniu z nowonarodzonym Jezusem, nakazuje im z daleka omijać dwór chytrego i przebiegłego władcy i z radością wrócić każdy do swojej ojczyzny. Rodzi się w takim razie pytanie, czy ta logika wiary, o której powiedzieliśmy, stoi w sprzeczności z naszą jakąkolwiek ludzką logiką. W liście do Rzymian święty Paweł napisze takie słowa: Bóg z tymi, którzy Go kochają, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli można powiedzieć, że ta logika wiary, oczywiście pod warunkiem, że ją uczciwie przyjmiemy i będziemy stosować w naszym życiu, tak naprawdę skutecznie przenika każdą inną logikę. Co więcej, prawidłowo może ją ustawić i udoskonalić. Śledząc losy dzisiejszych bohaterów, możemy stwierdzić, że mędrcy kierowali się różnymi logikami, powiedzielibyśmy, zmieniali poglądy, ale skutecznie wygrała w nich logika wiary. Zdarza się czasem, że osobie, której zarzuca się taką ciągłą zmianę poglądów, ona się odcina, broniąc się słowami, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Pytanie, co to zatem jest ten pogląd? Pogląd to inaczej ogląd na jakąś sprawę, sposób patrzenia. Zazwyczaj ten sposób zależy od punktu widzenia, w jakim się, czy sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Bo tak naprawdę czym innym jest pogląd, a czym innym jest przekonanie. Czasem mylimy te dwa pojęcia. Przekonanie jest niezależne od wszystkiego. Jest wewnętrznym pewnikiem co do prawdy, którą udało nam się odkryć, bliżej poznać i co więcej przyjąć ją jako swoją. I wtedy niezależnie od sytuacji przy tej prawdzie, przy tym przekonaniu mocno obstajemy. Droga tych trzech mędrców to, powiedzielibyśmy, droga zmiany poglądów, kierowania się różnymi logikami, ale tak naprawdę to droga kształtowania się ich wewnętrznego przekonania. Przekonania, że to nowonarodzone dziecię jest prawdziwym królem, jest prawdziwym zbawicielem, na którego czekała od wieków ludzkość. I z tym wewnętrznym przekonaniem, czyli jak nazwaliśmy to logiką wiary, wrócili do swojej codzienności. Niby byli ciągle tymi samymi ludźmi, ale jednak wewnętrznie przemienieni. No i teraz wreszcie musimy postawić pytanie sobie samym. Mianowicie, jaką logiką ja kieruję się w swoim życiu? Czy będąc człowiekiem wierzącym, kieruję się rzeczywiście logiką wiary? To znaczy, czy z całym zaufaniem zawierzam Bogu swoje życie? Czy zapraszam Go do moich decyzji, które przychodzi mi podejmować? Czy pytam Boga o Jego zdanie, nie tylko w wielkich sprawach, ale także drobnych sprawach mojej codzienności? Czy z ufnością potrafię poddać się Jego woli, nawet jeśli do końca jej nie rozumiem? A może jest tak, że wbrew takiej zwykłej, zdroworozsądkowej logice, logika wiary u mnie, jako człowieka wierzącego, w ogóle nie ma zastosowania? Bo być może na co dzień kieruje się logiką na przykład doraźnej korzyści czy chwilowego zysku. Albo logiką, która bierze pod uwagę tylko to życie doczesne, nie mając w ogóle na uwadze tego, że jest jeszcze inne życie, życie wieczne. A może kieruje się logiką błędnej lub fałszywie rozumianej religijności. Albo taką logiką życiowego cwaniaka, któremu wydaje się, że pozjadał wszystkie rozumy i na wszystko ma receptę i odpowiedź. A może jeszcze jakąś inną ludzką logiką, która z logiką wiary ma niewiele wspólnego. Prawda niestety jest taka, że jeżeli jako człowiek wierzący nie będę na co dzień kierował się logiką wiary, to moje życie, i to nie tylko to życie religijne, mówiąc potocznie, nie będzie trzymało się kupy, to znaczy będzie pozbawione jakiejkolwiek logiki i sensu. Dlatego spróbujmy, patrząc dzisiaj na tych trzech mędrców, na ich drogę, nie tyle zmiany poglądów, co dochodzenia do przekonania, czyli do logiki wiary, naśladować ich w swoim codziennym życiu. Amen.